Epifaniczny tom drugi. Wykład czwarty. Proces twórczy. Pierwsza Mojżeszowa, rozdział pierwszy, werset pierwszy. Dowód na to, że pierwotna materia składała się z gazów, początkowo nieruchomych. Kondensacja procesem twórczym. Działanie przypisywane mu przez teorię mgławicową. Teoria planetesymalna. Teoria wybuchu w odniesieniu do planet, księżyców i tym podobne. Po omówieniu stworzenia jako produktu przechodzimy obecnie do omówienia go jako procesu. Niewiele mamy na ten temat do powiedzenia z punktu widzenia wiary i nauki biblijnej, ponieważ Biblia nie wyjaśnia jasno procesu boskiego dzieła twórczego. Poza logicznym wnioskiem wyciągniętym z jednego z jej stwierdzeń nawet nie sugeruje ona, że pierwotnymi materiałami, z których powstało stworzenie jako produkt, były gazy. Psalm 148 wersety 4 i 5 mówi nam, że Bóg stworzył niebiosa i wody. Z faktu, że woda powstaje przez połączenie wodoru i tlenu w stosunku wagowym, jedna część tego pierwszego do 7,94 części tego drugiego, a objętościowo dwóch części tego pierwszego do jednej części tego drugiego. Stworzenie wody wspomniane w Psalmie 148 wersetach 4 i 5 dowodzi, iż zostało ono dokonane przez połączenie dwóch gazów we wspomnianej wyżej proporcji. Tak więc stwierdzenie tego tekstu, że Bóg stworzył wody, oznacza, że Bóg doprowadził do istnienia wody z gazów. Ponieważ podmiotem słowa stworzył są w tym zdaniu niebiosa i wody, myśl o stworzeniu przez Boga niebios przez analogię wydaje się wskazywać, że Bóg z gazów stworzył gwiazdy, planety i tym podobne. Możemy jedynie stwierdzić, że taki wydaje się być wniosek tego wersetu, zauważamy bowiem fakt, iż rzeczy te nie są w tym wierszu bezpośrednio stwierdzone, wydają się być jedynie logicznie tam zasugerowane. Tak więc nasze twierdzenie, iż Biblia uczy o tym, że stworzenie jako produkt powstało z gazów, oparte jest jedynie na logicznym wniosku wynikającym z oświadczenia Biblii, a nie na jej wyraźnym stwierdzeniu. Podobnie z użycia w Biblii hebrajskiego słowa bara i greckiego słowa ktizo, rozdział pierwszy, wyciągamy wniosek, iż oznaczają one stworzenie czegoś nowego z poprzednio istniejących materiałów. A zatem Biblia bezpośrednio naucza, że niebiosa i ziemia zostały uczynione jako nowe rzeczy z poprzednio istniejących substancji, a logiczny wniosek jest taki, iż tymi substancjami były gazy. Tyle dowody biblijne. Do takiego biblijnego dowodu stworzenia wszystkich rzeczy z gazów, który musimy przyznać, jest bardzo skąpy i niecałkowicie spójny, dodajemy na potwierdzenie fakt, że wszystkie chemiczne pierwiastki materii Ziemi mogą być w laboratoriach chemicznych sprowadzone do gazów, a następnie z nich wyprowadzone. Ten rzeczywisty dowód, niezależnie od dowodów biblijnych, wydaje się demonstrować, że materiałami, z których składa się nasza Ziemia, pierwotnie były gazy. O ile analogiczne rozumowanie może być przewodnikiem, słuszny wydaje się wniosek uznania tego samego jako prawdziwego w odniesieniu do chemicznych pierwiastków gwiazd, planet i tym podobne, które to pierwiastki, o ile jesteśmy w stanie stwierdzić, są takie same jak na Ziemi. Co więcej, nawet przed, a szczególnie od chwili zainstalowania w obserwatorium na górze Wilson w Kalifornii zwierciadlanego teleskopu o średnicy obiektywu 2,5 metra powstały fotografie o długim czasie naświetlania różnych lejkowatych mgławic poza naszym wszechświatem, które to fotografie pokazują to, co wydaje się być procesem powstawania nowych słonic z wielokrotnie bardziej rozrzedzonych materiałów niż te, które stanowią powstałe w ten sposób Słońca. Te rozrzedzone materiały są oczywiście bardziej gęste niż gazy, które z tak wielkich odległości nie byłyby widoczne przez żaden teleskop, lecz jako części lejkowatych mgławic wyglądają jak obłoki porzucone z dala od swych środków. Powtarzamy, że to, iż obłoki te są o wiele bardziej gęste niż gazy, jest oczywiste z faktu, że gazy nie byłyby widoczne dla największych teleskopów z tak ogromnych odległości, odległości, których przebycie światłu poruszającemu się z prędkością 300 tysięcy km na sekundę zajmuje setki tysięcy lat. Proponujemy, by czytelnik przeanalizował zdjęcia takich lejkowatych mgławic na stronach 488 i 492 Encyklopedii Britannica, w wydaniu 14, w celu uzyskania wizualnego poglądu o tym, co właśnie zostało powiedziane. Chociaż właśnie przytoczony argument nie dowodzi, że wszechświaty powstały z gazów, pozostaje one w harmonii z tym faktem, jeśli bowiem tak jest, proces kondensacji mógłby, i prawdopodobnie tworzyłby lejkowate mgławice. Jako dalsze potwierdzenie moglibyśmy dodać, że najzdolniejsi matematycy opracowali wzory matematyczne, które wymagają istnienia gazów jako materiału, z którego wydają się obecnie być tworzone nowe słońca i układy słoneczne. Tak więc twierdzenie, że stworzenie początkowo powstało z gazów, wydaje się być potwierdzone biblijnymi wnioskami i faktami naukowymi. Skoro tak jest, gazy te musiały pozostawać nieruchome zanim rozpoczął się proces twórczy. Gdyby bowiem znajdowały się w ruchu z powodu własnych naturalnych sił, nasz wszechświat byłby niemal nieopisanie starszy niż w rzeczywistości jest. Zgodnie z założeniem materialistów, że materia w postaci gazowej nie posiada początku, co może być prawdą, nasz wszechświat z konieczności musiałby istnieć od wieczności, gdyby prawdziwe było inne ich założenie, iż gazy te od wieków znajdowały się w ruchu. Założenie o wiecznie poruszających się gazach jest im potrzebne do uniknięcia wniosku, że zewnętrzne, świadome i celowe narzędzie, Bóg, zainicjował ruch w tych gazach, i w ten sposób sprawił, że na te gazy, oraz w nich zaczęły działać poprzednio niedziałające naturalne prawa. Jednak ich drugie założenie, odwieczny ruch tych gazów, prowadzi do nieuniknionych wniosków zawierających kilka oczywistych błędów. Po pierwsze, niemal odwiecznego istnienia wszechświata, podczas gdy każdy stosowny fakt wskazuje na jego stosunkową młodość, oraz, po drugie, że pozbawiona inteligencji i celowości materia utworzyła z siebie wszechświat, który wszędzie przeniknięty jest planowością i inteligencją. Ich założenie przeczy ponadto obserwowanemu i sfotografowanemu faktowi, że nowe słońca stale wydają się znajdować w procesie stwarzania we wszechświatach poza naszym. Tak więc bez względu na to, czy pierwotne gazy były wieczne, czy też miały początek, pewnym jest, że kiedyś pozostawały nieruchome, to znaczy prawa przyrody rządzące ich istnieniem wzajemnie neutralizowały swe działanie, i w ten sposób utrzymywały je w nieruchomym stanie. Skoro tak, musiał być świadomy i celowy Stwórca, który tak pokierował tymi gazami, by wprawić je w ruch, to znaczy, który wprowadził je w takie warunki i relacje, które sprawiły, że rządzące nimi prawa przestały się wzajemnie unieruchamiać, i który następnie stale kierował tymi prawami w taki sposób, by doprowadzić do zmian w tych gazach, to znaczy by je zagęścić. Przed chwilą stwierdziliśmy, że ów Stwórca zmienił te gazy przez zagęszczenie ich w bardziej stałą masę. Podając myśl o kondensowaniu gazów w bardziej stałą masę, opisaliśmy proces twórczy, całe porządkowanie stworzenia w odniesieniu do stworzenia nieożywionego odbywało się bowiem przez zagęszczanie materii z postaci bardziej rozrzedzonej do mniej rozrzedzonej. Skąd to wiemy? Przez przyjrzenie się materiałom, gazom, z których początkowo rozpoczęło się stworzenie, oraz stanowi, w jakim obecnie znajduje się stworzenie nieożywione. Obecnie są to głównie ciała stałe, podczas gdy początkowo istniały jedynie gazy. Tak więc jeśli chodzi o stworzenie nieożywione, proces twórczy polegał niewątpliwie na kondensowaniu materii do pewnych uporządkowanych postaci i dla pewnych uporządkowanych celów. Potwierdza to kolejność pierwszych czterech dni twórczych opisana w pierwszej Mojżeszowej rozdziale pierwszym. Najpierw, po znaczącym procesie kondensacji, zaistniał chaos, następnie materia została zagęszczona, by stworzyć miejsce na pojawienie się światła, po czym ciężkie pary skondensowały się na tyle, by mogła powstać nasza atmosfera. Potem rozpoczęło się ściskanie substancji ziemi, by umożliwić wodom pokrywającym całą ziemię spłynięcie do oceanów, mórz i tym podobne, a następnie rosła wysokość atmosfery, co oznacza, iż rzeczy znajdujące się ponad nią kondensowały się i opadały na powierzchnię ziemi, aż w końcu najpierw słońce, a potem księżyc i gwiazdy przeniknęły do ziemi czwartego dnia. To zagęszczanie było związane z Ziemią i jej najbliższym otoczeniem. Tak więc zarówno na podstawie faktów, jak i biblijnych wniosków stwierdzamy, że procesem, przez który przeszło stworzenie, był proces kondensacji. W ten sposób znaleźliśmy proces, według którego działał Stwórca, stwarzając niebiosa i ziemię, i doprowadzając je do ich obecnego stanu. Proces, który można niemal zobaczyć w akcji i w tworzeniu tego, co wydaje się być nowymi słońcami. W tym miejscu pragniemy zacytować fragment listu napisanego w 1692 roku przez Isaaca Newtona, który być może posiadał najzdolniejszy umysł ze wszystkich członków upadłego rodzaju Adama, i którego odkrycie prawa grawitacji było być może największym naukowym odkryciem wszechczasów. W liście tym tak wyraził się m.in. na temat możliwego wpływu grawitacji na tworzenie światów. Wydaje mi się, że gdyby materia naszego Słońca i planet oraz cała materia wszechświata była równo rozrzucona po całych niebiosach, a każda cząstka miała naturalną ciężkość w stosunku do całej reszty, a cała przestrzeń, po której rozrzucona byłaby ta materia, byłaby skończona, materia na zewnątrz tej przestrzeni dzięki swej ciężkości parłaby na całą materię znajdującą się wewnątrz, i w rezultacie wpadłaby do środka całej przestrzeni i utworzyła tam jedną wielką kulistą masę. Gdyby jednak materia była równo rozłożona po całej nieskończonej przestrzeni, nigdy nie mogłaby się zgromadzić w jedną masę, lecz jej część zebrałaby się w jedną masę, a część w inną, także powstałaby nieskończona liczba wielkich mas, rozrzucona w wielkiej odległości od siebie w całej tej nieskończonej przestrzeni. W ten sposób mogłyby powstać Słońce i stałe gwiazdy, przy założeniu, że materia miałaby klarowną, gazową naturę. Zgodnie z tym prawo grawitacji odegrało pewną rolę w procesie kondensacji, co potwierdzają dowody fotograficzne. Aby pokazać główne zmiany chemiczne, jakie proces kondensacji dokonał w masie, która stała się naszą Ziemią, przytoczymy fragment przemówienia, jakie dr Sterrihand wygłosił przed Królewskim Instytutem w Londynie. Cytujemy: ponieważ o wiele lepiej naświetla to całą sprawę, niż moglibyśmy to uczynić my. Ta hipoteza na temat natury Słońca oraz procesu świetlnego zachodzącego na jego powierzchni jest tą, którą ostatnio przedstawił Fey. Chociaż spotkała się z opozycją, najlepiej wydaje się ona harmonizować z naszą obecną wiedzą na temat chemicznych i fizycznych warunków materii, jakie zakładamy, musiały istnieć w kondensowanej masie gazowej, która według hipotezy mgławicowej powinna tworzyć centrum naszego Układu Słonecznego. Przyjmując to z góry, co też uczyniliśmy, nie ma wielkiego znaczenia, czy o różnych planetach będziemy myśleć jako o kolejno odłączanych pierścieniach w czasie obrotu pierwotnej masy, jak się powszechnie uważa, czy też zgodzimy się z Szakornakiem na proces agregacji, konkrecji działający w pierwotnej masie mgławicowej i prowadzący do powstania Słońca i planet. W każdym przypadku dochodzimy do wniosku, że nasza Ziemia musiała kiedyś znajdować się w stanie intensywnie rozgrzanego gazu, w jakim znajduje się obecnie Słońce będące źródłem własnego światła, i poprzez proces kondensacji, początkowo następujący tylko na powierzchni, w wyniku schładzania musiała ona osiągnąć stan, w którym gazowe centrum zostało zastąpione materią związaną i płynną. Tutaj rozpoczyna się chemia Ziemi, do której omówienia powyższe uwagi były jedynie wstępem. Tak długo, jak długo istniał gazowy stan Ziemi, możemy przypuszczać, że cała ta masa była homogeniczna. Gdy jednak temperatura spadła tak znacznie, że stało się możliwe istnienie chemicznych związków w jej środku, najpierw powstawały te, które były najbardziej stałe w wyższej temperaturze, jaka wówczas panowała. I tak dla przykładu, chociaż nie mogły istnieć związki tlenu z rtęcią, czy nawet z wodorem, w centrum globu mogły powstać i ulec kondensacji do ciekłej postaci tlenki krzemu, glinu, wapnia, magnezu i żelaza. Dzięki stałemu ochładzaniu kolejne pierwiastki opuszczały gazową masę, która zaczęła tworzyć atmosferę o niegazowym jądrze. Możemy przyjąć, że skondensowana materia układała się w centrum zależnie od swego ciężaru właściwego. I w ten sposób można wyjaśnić fakt, że gęstość Ziemi jako całości jest około dwukrotnie większa od średniej gęstości materii tworzącej jej stałą powierzchnię. W centrum Ziemi mogą istnieć metaliczne lub metaloidalne związki pierwiastków, zbudowane inaczej niż związki nam znane, posiadające o wiele większą gęstość. Proces łączenia, kondensacji i studzenia trwał tak długo, dopóki pierwiastki, które nie są lotnymi w temperaturze naszych zwykłych pieców, nie zostały skondensowane do postaci ciekłej. Możemy zatem zapytać, jaki wpływ na masę mogło mieć dalsze obniżanie temperatury. Powszechnie zakłada się, że w procesie schładzania ciekłego globu mineralnej materii na powierzchni zaczęłoby występować krzepnięcie, tak jak w przypadku wody, lecz woda jest wyjątkiem na tle większości innych cieczy, ponieważ jest gęstsza w stanie ciekłym niż stałym. Dlatego lód pływa po wodzie, a zamarzająca woda pokrywa się warstwą lodu, który chroni znajdującą się poniżej ciecz. Jednak w przypadku większości innych materii, a szczególnie rocznych związków mineralnych i ziemskich odpowiadających tym, które jak się sądzi, tworzyły ognistą i płynną Ziemię, liczne i staranne doświadczenia dowodzą, że efekty krzepnięcia zaczęłyby występować w środku, którego temperatura byłaby w ten sposób temperaturą krzepnięcia tych ciekłych związków. W tym miejscu należy wziąć pod uwagę ważne badania Hopkinsa i Ferberna nad wpływem ciśnienia na podnoszenie temperatury topnienia tych związków, które kurczą się w procesie krzepnięcia. Teraz musimy zająć się powierzchniowymi częściami stopniałej mineralnej masy globu, ponieważ nie ma żadnego powodu, by przypuszczać, że głębiej położone partie miały jakikolwiek bezpośredni udział w powstawaniu skał, jakie tworzą powierzchniową skorupę. W czasie swego pierwszego krzepnięcia była ona prawdopodobnie nieregularną, różnorodną powierzchnią jako efekt kurczenia się krzepnącej masy, która w końcu wokół stałego jądra utworzyła ciekłą otoczkę o niezbyt wielkiej głębokości. Naszą uwagę musimy zwrócić na skład tej skorupy, ponieważ można w niej znaleźć wszystkie pierwiastki, z wyjątkiem tych, które wciąż były w postaci gazowej, jakie obecnie są spotykane w znanych skałach Ziemi. Skorupa ta jest obecnie wszędzie skryta pod własnymi ruinami, a odtworzyć ją możemy jedynie na podstawie rozważań chemicznych. Jeśli weźmiemy pod uwagę warunki, przez jakie przechodziła, oraz pokrewieństwa chemiczne, jakie musiały występować, stwierdzimy, że są one dokładnie tym, co powstałoby teraz, gdyby stały ląd, morze i powietrze zaczęły wzajemnie na siebie reagować pod wpływem intensywnego ciepła. Dla chemika nie ma żadnych wątpliwości, że doprowadziłoby to do intensywnego ciepła. Dla chemika nie ma żadnych wątpliwości, że doprowadziłoby to do przekształcenia wszystkich węglanów, chlorków i siarczanów w krzemiany, oraz wydzielenie się węgla, chloru i siarki w postaci kwaśnych gazów, które razem z azotem, parą wodną i przypuszczalnym nadmiarem tlenu utworzyłyby gęstą pierwotną atmosferę. Powstała stopiona masa zawierałaby wszystkie podstawowe elementy jako krzemiany i w dużym stopniu musiałaby przypominać składem pewne żużle piecowe czy szkło wulkaniczne. Atmosfera nasycona kwaśnymi gazami, które otaczały tę pierwotną skałę, musiała posiadać ogromną gęstość. Pod wpływem tak wysokiego ciśnienia barometrycznego, kondensacja przebiegała w temperaturze o wiele wyższej od obecnej temperatury wrzenia wody, a dolne partie w połowie ostudzonej skorupy były zalewane gorącym roztworem kwasu solnego, którego działanie przy rozkładzie krzemianów jest łatwe do zrozumienia dla chemika. Powstawanie chlorków z różnych zasad oraz wytrącanie się krzemionki, dwutlenku krzemu, trwało aż do całkowitego przereagowania kwasu i wydzielenia się krzemionki w postaci kwarcu. Powstawała przy tym woda morska, zawierająca w swym roztworze oprócz chlorków sodu, wapnia i magnezu także sole glinu i innych metalicznych zasad. Atmosfera, w ten sposób pozbawiona lotnych związków chloru i siarki, była zbliżona do atmosfery naszych czasów, lecz różniła się większą zawartością dwutlenku węgla. Następnie wchodzimy w drugą fazę oddziaływania atmosfery na skorupę Ziemi. W przeciwieństwie do pierwszej, która była fazą podwodną, działającą tylko na fragmenty pokryte wytrąconą wodą, ta występowała w powietrzu i polegała na rozkładaniu odsłoniętych części pierwotnej skorupy w wyniku działania kwasu węglowego i wilgoci powietrza, które przekształcają złożone krzemiany skorupy w krzemiany tlenku glinowego, czyli gliny, podczas gdy wydzielone wapno, magnezja, tlenek magnezu i alkalia, przekształcone w węglany, są zmywane do morza w stan roztworu. Pierwszym efektem tych rozpuszczonych węglanów było wytrącenie rozpuszczonego tlenku glinu i metali ciężkich, co prowadziło do rozłożenia chlorku wapnia w wodzie morskiej, prowadząc w efekcie do powstania węglanów wapnia, czyli kamienia wapiennego, oraz chlorku sodu, czyli zwykłej soli. Proces ten wciąż występuje na powierzchni Ziemi, powoli krusząc i niszcząc najtwardsze skały, a wspomagany procesami mechanicznymi przekształca je w gliny, z powodu stosunkowo dużego rozrzedzenia kwasu węglowego w atmosferze proces ten jest jednak mniej energiczny niż w czasach wcześniejszych, kiedy to obfitość tego gazu oraz wyższa temperatura sprzyjały chemicznemu rozkładowi skał. Lecz teraz, tak jak i wtedy, każda grudka gliny utworzona z rozkładu skały krystalicznej odpowiada równowartości kwasu węglowego pobranego z atmosfery oraz węglanu wapnia i zwykłej soli powstałej z chlorku wapnia zawartego w wodzie morskiej. Tyle fragmentu wyjaśniającego niektóre ze zmian, jakie przechodziła nasza Ziemia przez kondensację procesu twórczego, przechodząc z pierwotnego stanu gazowego do obecnego, przede wszystkim stałego. Jesteśmy teraz przygotowani na opis kilku teorii, jakie zostały zaproponowane w celu wyjaśnienia działania tego twórczego procesu kondensacji. Powyżej podkreśliliśmy, że proces twórczy polegał na kondensacji, lecz nie wykazaliśmy, w jaki sposób ten proces kondensacji działał. Uczynimy to teraz. Przede wszystkim należy wyraźnie zrozumieć, że Biblia nigdzie ani nie wyjaśnia, jak działał ten proces, ani, o ile wiemy, nie zawiera na ten temat żadnej wskazówki. Dlatego nie powinniśmy być w tym względzie dogmatyczni. Po co zatem w ogóle omawiać ten temat? Odpowiadamy, że po pierwsze dlatego, by obalić ateistyczne błędy na ten temat, a po drugie, by zwrócić uwagę na to, co ujawniają nam fakty fotograficzne. Jeśli zaobserwowane fakty natury, a nie spekulacje i domysły, ujawniają pewne wskazówki na temat tego, jak działał proces kondensacji stworzenia, pokazując nam, jak działa on teraz, właściwym byłoby omówienie tej sprawy w książce, która opiera swe wywody przede wszystkim na Piśmie Świętym, a także na zgodnym z nim rozumowaniu i faktach. Naukowe teorie na temat sposobu działania procesu twórczego są zwykle wysuwane z chęci całkowitego wyeliminowania poglądu o rozumnym i celowym stwórcy. Teoria taka zmuszona jest oczywiście do stwierdzenia, że stworzenie stworzyło się same. Zmuszona jest nie tylko do przyjmowania niepotwierdzonych i nielogicznych rzeczy, lecz także do przypisywania rozumnych i celowych efektów nierozumnym i niecelowym przyczynom, materii. Zmuszona jest do zakładania wieczności materii oraz wiecznego pozostawania przez nią w ruchu, lub uruchomienia samej siebie po pewnym czasie. Twierdzenie, że martwa materia mogła utworzyć z siebie wszystkie stworzone rzeczy jest jednym z największych absurdów, jaki kiedykolwiek został przedstawiony ludzkiemu umysłowi. Tak więc tego, który w to wierzy, Biblia określa mianem głupca. Pogląd taki zasadza się bowiem na przekonaniu, że nie ma Boga. Jedną z hipotez powstałych w wyniku chęci wyjaśnienia stworzenia jako pochodzącego nie od inteligentnego stwórcy, lecz od ślepych i pozbawionych celowości sił natury, działających w rzekomo wiecznej materii i na nią, jest hipoteza mgławicowa, która niemal przez wiek, aż do ostatnich 40-50 lat, dominowała w naukowym myśleniu na temat tego, jak powstał nasz Układ Słoneczny i reszta Wszechświata. Na szczęście teoria ta jest obecnie odrzucana przez świat naukowy. Chociaż niektórzy wcześniej mieli swój wkład w powstawanie tej teorii, jej prawdziwym wynalazcą był francuski akademik Laplace, niezmiernie zdolny matematyk, którego wybitność i reputacja jako matematyka znacznie przyczyniły się do przyjęcia i głoszenia tej hipotezy. Najprościej, jego pogląd był następujący. Gazy były dość równomiernie rozmieszczone w przestrzeni kosmicznej. Dzięki grawitacji i przyciąganiu ich różnych atomów, W przybliżeniu w kulach o promieniu powiedzmy 32 bilionów kilometrów we wszystkich kierunkach od ich środków, gazy te wprawiły się w ruch obrotowy i krążąc tak, zagęszczały się w kierunku środka tej przestrzeni, przy czym ten ruch obrotowy zwiększał swą prędkość w miarę zagęszczania się masy. Ruch obrotowy najpierw sprawił, że materia stawała się coraz bardziej kulista, aż w końcu przy swym równiku stała się całkiem płaska zamiast kulista. Ta nieproporcjonalna ilość materii zebrana w pobliżu równika tego ciała dzięki siłom odśrodkowym została odrzucona w postaci pierścieni, które ruchem obrotowym utworzyły z siebie mniejsze kule. Z czasem, jak podaje ta teoria, coraz więcej materii zbierało się przy równiku pierwotnego ciała, która tak jak poprzednio, była z kolei ponownie odrzucana jako pierścień. Po pewnym czasie stawała się ona obracającym się ciałem w kształcie kuli. Ten sam proces miał rzekomo przebiegać wielokrotnie w pierwotnym ciele, aż w końcu było ono wystarczająco stałe, by nie odrzucać więcej materii w ten sposób gromadzonej przy swym równiku, ponieważ w takich warunkach przy jego równiku nie zbierała się wystarczająca ilość dodatkowej materii, by być odrzucona jako pierścienie. Te ciała matki w ten sposób stały się słońcami układów słonecznych, podczas gdy kule powstałe z odrzuconych pierścieni materii stały się planetami takich układów. By wyjaśnić księżyce różnych planet, twierdzono, iż planety te zgromadziły przy swych równikach nadwyżkę materii, która została odrzucona jako pierścienie. Te z kolei rozwinęły się w księżyc lub księżyce ciał planetarnych. Teoria ta twierdziła, że w ten sposób wyjaśnia fakt, że wszystkie planety i ich księżyce znajdują się na swych orbitach praktycznie na tej samej płaszczyźnie, co ich Słońca, i że ich ruchy osiowe i orbitalne przebiegały w tym samym kierunku, co ruch Słońca. Teoria ta zwana jest hipotezą mgławicową, ponieważ utrzymuje ona, że wszystkie układy słoneczne w swych materiałach powstały z pierwotnej mgławicy, którą nazywają oni materią w mniej rozrzedzonym stanie niż czyste gazy. Tacy ludzie, jak Spencer, Helmholtz, Lyell i tym podobne, przypisywali hipotezie mgławicowej godność potwierdzonej prawdy. Jednak Laplace mówił o niej jedynie to, iż jest to sugestia, która powinna być przyjmowana z taką samą nieufnością, jak każda inna teoria nieudowodniona przez obserwacje lub matematykę. Teoria ta utrzymywała się jako prawdziwa przez prawie 100 lat. Jednak najpierw w latach 60. i 80. poprzedniego stulecia, a następnie trochę później badania naukowe, szczególnie te przy pomocy teleskopu, dostarczyły faktów, które ostatecznie stwierdziły nieprawdziwość tej teorii. Obecnie została ona włożona do naukowego lamusa. Przedstawimy teraz kilka uwag, które obaliły hipotezę mgławicową. Uwaga pierwsza. Zakładając wieczność materii, unika ona pytania, w jaki sposób gazy, których naturalne prawa musiały się wzajemnie neutralizować i w wyniku tego prowadzić do bezruchowego stanu tych gazów, zostały ostatecznie wprawione w ruch. To, że pierwotne gazy, jeśli są wieczne, musiały przez niezliczone wieki pozostawać nieruchome, oczywiste jest na przykład z faktu, że nasz układ słoneczny jest stosunkowo młody. Nawet ci ekstremiści, których nieograniczona wyobraźnia przypisuje naszemu układowi słonecznemu wiek 2 miliardów lat, nie pokonują tej trudności. Wieczny ruch w tych pierwotnych gazach doprowadziłby bowiem do powstania na przykład naszego układu słonecznego nieskończenie wcześniej, zanim rozpoczęły się te 2 miliardy lat. Fakt ten potwierdza, że zewnętrzne narzędzie wprawiło te gazy w ruch poprzez użycie w tym celu pewnych praw i sił. Jeśli materia w postaci gazów nie była wieczna, koniecznym wnioskiem czystego rozumu jest stworzenie jej przez kompetentną przyczynę. Tak więc każdy z tych poglądów na materię wymaga zewnętrznego narzędzia twórczo na nią działającego. Takie działanie i zgodne z tym nadzorowanie musiało być bezpośrednio skierowane aż do, a nawet poza stan mgławicy. Nie można pozwolić, by zwolennicy hipotezy mgławicowej naiwnie zakładali jako punkt wyjściowy dla swej teorii mgławicowy stan materii. Należy postawić im pytanie, w jaki sposób materia doszła do tego stanu z pierwotnych gazów, a w jaki sposób gazy te weszły w ruch, poprzez który stopniowo zostały skondensowane do postaci mgławicy. Oczywiste jest, że takie pytania zawsze odbierały im głos. Uwaga druga. Kolejną rzeczą, która nie może być zharmonizowana z hipotezą mgławicową, jest fakt, że 3 z 9 księżyców Jowisza oraz 3 z 9 księżyców Saturna przemieszczają się po swoich osiach i orbitach w kierunku przeciwnym do kierunku 6 pozostałych księżyców tych planet. Gdyby wszystkie te księżyce zostały odrzucone jako nadwyżka materii zgromadzonej przy równikach tych 2 planet, wszystkie one poruszałyby się po swych osiach i orbitach w tym samym kierunku. Fakt, że 1/3 księżyców tych planet porusza się w innym kierunku niż pozostałe 2/3, zaprzecza teorii Laplace'a na temat pochodzenia naszego Słońca, jego planet i ich księżyców. Uwaga trzecia. Kolejnym faktem jej zaprzeczającym jest nieobecność księżyców jako satelit Merkurego i Wenus. Jeśli księżyce powstawały z nadmiaru materii zbierającej się przy równikach niektórych planet, która w odpowiednim czasie była wyrzucana jako pierścienie i nabierała kształtu kuli, obracając się wokół własnej osi, dlaczego to samo nie wystąpiło w przypadku Merkurego i Wenus? Jeśli odpowiedź będzie brzmiała, że Merkury jest stosunkowo mały i gęsty, a zatem nie miał wystarczająco dużo materii do pozbycia się w ten sposób, stwierdzamy, że gdyby teoria ta była prawdziwa, Merkury odrzuciłby odpowiednio mniejszą ilość materii, powiedzmy tyle, by utworzyć mały księżyc, taki jak asteroidy czy planetoidy, z których największe liczą 640 km średnicy. Taki księżyc byłby o wiele mniejszy od Merkurego, niż nasz jest mniejszy od Ziemi. Tak więc według teorii mgławicowej, Merkury powinien był wyrzucić przynajmniej jeden księżyc, i to większy od największej planetoidy. Lecz Wenus jest niemal tak duża jak nasza Ziemia. A zatem zgodnie z tą teorią Wenus powinna była wyrzucić co najmniej jeden księżyc, i to mniej więcej wielkości księżyca Ziemi. Fakty dowodzą jednak, że nie uczyniła tego, podczas gdy Mars, mniejszy od naszej Ziemi, posiada 2 księżyce. Uwaga czwarta. Gdyby teoria ta była prawdziwa, wielkość planet, jakie były kolejno odrzucane, malałaby z każdą kolejną odrzucaną planetą, podczas gdy nie widać niczego takiego, a Jowisz, środkowa planeta, jest zdecydowanie największa. Ponieważ większe gromadzenie się takiej odrywalnej materii w każdym przypadku występowało wcześniej, zasada rządząca tym faktem podobnie wymagałaby, by liczba księżyców każdej późniejszej planety była mniejsza od liczby księżyców planety poprzedniej, co nie jest prawdą, ponieważ Neptun ma tylko 1, Uran 3, podczas gdy następne w kolejności, Saturn i Jowisz, mają ich po 9. Ponieważ teoria ta zakłada, że w miarę kondensacji Słońca wzrastał jego ruch wirowy, i ponieważ według tej teorii Merkury był ostatnią planetą, jeśli wykluczymy Wulkana, jaka została wyrzucona ze Słońca. Jego ruch osiowy powinien być największy wśród planet, podczas gdy w rzeczywistości jego ruch osiowy jest najwolniejszy ze wszystkich. Ponieważ osiowa prędkość Plutona nie została jeszcze określona, nie włączamy go do tego porównania. Jednak fakt, że ta sama strona Merkurego jest zawsze zwrócona ku Słońcu, dowodzi, iż obraca się on wokół swej osi tylko tak często, jak często krąży on po swej orbicie, to znaczy raz na 88 dni. Uwaga piąta. Kolejnym bardzo wymownym faktem przeciwko mgławicowej hipotezie Laplace'a jest to, iż przeczy ona grawitacyjnemu rozchodzeniu się ciepła Słońca, dzięki któremu musi ona działać. W tej sprawie zacytujemy profesora Doolittla, byłego kierownika Wydziału Astronomii Uniwersytetu w Pensylwanii, którego sława jako astronoma doprowadziła do mianowania go redaktorem wszystkich astronomicznych haseł w wydaniu Encyklopedii Amerykana z roku 1922, która razem z Brytanniką uważana jest za najbardziej kompetentną encyklopedię w języku angielskim. Cytat ten brzmi, ponieważ, według hipotezy mgławicowej, Układ Słoneczny miał powstać z kondensacji kulistej, planetarnej mgławicy. Temat hipotezy mgławicowej historycznie jest ściśle związany z grawitacyjną teorią ciepła Słońca. Przez długi czas badacze zakładali, że początkowo Słońce rozszerzyło się w mgławicę napełniającą orbity planetarne i obracającą się w stanie równowagi w wyniku ciśnienia hydrostatycznego i przyciągania swych części. W celu utrzymania takiej równowagi temperatura musiałaby być bardzo wysoka, a taka temperatura nie mogła być utrzymana w wyniku krańcowego rozrzedzenia hipotetycznej, rzekomej, mgławicy. Gdyby bowiem mgławica taka osiągnęła orbitę Neptuna, jej średnia gęstość byłaby 260 milionów razy mniejsza od gęstości powietrza atmosferycznego na poziomie morza. Tak rozrzedzony ośrodek nie mógłby wywierać żadnego hydrostatycznego ciśnienia od centrum na zewnątrz w celu odłączenia planet przez zwiększenie siły odśrodkowej w wyniku rosnącej prędkości obrotu, jak wyobraża to sobie Laplace. Taka krytyka teorii Laplace'a została wysunięta przez Kirklanda i Pierce'a ponad 40 lat temu, w 1880 roku. I zarzut taki pozostaje ważny i przekonywujący. Gdy pan Doolittle pisał powyższe, w 1922 roku, Pluton nie został jeszcze odkryty, gdyż jego odkrycie nastąpiło w roku 1930. Według teorii Laplace'a, Słońce w stanie mgławicowym musiało się rozszerzyć do orbity Plutona, która leży około 1,6 miliarda kilometrów dalej od Słońca niż orbita Neptuna. Rozciągniętą do orbity Neptuna, uczyniłoby to omawianą mgławicę milion milionów razy rzadszą od powietrza atmosferycznego na poziomie morza, niż podaje to profesor Doolittle. A jeśli jakieś planety naszego Słońca leżą jeszcze dalej w przestrzeni niż Pluton, z punktu widzenia grawitacyjnej ekspansji ciepła Słońca wynik byłby jeszcze bardziej katastrofalny dla omawianej tutaj teorii. Tak więc z tego punktu widzenia mgławicowa teoria Laplace'a na temat początku Słońc jest nie do utrzymania. Uwaga szósta. W 1861 roku francuski naukowiec o nazwisku Babinet wykazał zasadniczą słabość omawianej teorii. Jego argument przeciwko niej zwany jest kryterium Babineta, którego podstawą jest zasada gałęzi matematyki zwanej mechaniką, zachowania obszarów pól, którą odkrył Newton. Stałości obszarów pól zakreślonych przez układ cząstek zwalniających i przyspieszających jego rotację pod wpływem sił dośrodkowych. Zasada ta oznacza, że bez względu na zmiany zachodzące w takim układzie ogólna wielkość rotacji musi pozostać stała, to znaczy jeśli masa każdej cząstki systemu zostanie pomnożona przez kwadrat jej odległości od osi obrotu, a także przez jej prędkość kątową, i jeśli w ten sposób uzyskane iloczyny zostaną zsumowane, suma taka zawsze pozostanie stała. Można uzyskać tę sumę, ponieważ znana jest masa Słońca i wszystkich jego planet, ich odległości od osi Słońca, oraz ich prędkości kątowe. Gdy poznamy tę wielkość, można jej użyć do przetestowania teorii Laplace'a na wiele sposobów, z których niektóre prowadzą do niewiarygodnych, a inne do niemożliwych rezultatów. By zilustrować jedną z takich niemożliwości, znowu zacytujemy profesora Doolittla: z łatwością możemy określić czas rotacji słonecznej mgławicy, jeśli rozciągniemy ją na zewnątrz kolejno do każdej planety. Czyniąc tak, uzyskujemy wyniki podane w następującej tabeli. Tabela ilustrująca zastosowanie kryterium Babineta wobec planet i satelit. Gdy Słońce i planety zostają rozciągnięte, by wypełnić orbity ciał krążących wokół nich. Merkury, obserwowany okres obiegu, 0.24085 roku, czas obrotu Słońca wyliczony przez kryterium Babineta, 479 lat. Wenus, obserwowany okres obiegu, 0.61237 roku. Czas obrotu Słońca wyliczony przez kryterium Babineta, 1673 lat. Ziemia, obserwowany okres obiegu, pierwszy rok, czas obrotu Słońca wyliczony przez kryterium Babineta, 3192 lata. Mars, obserwowany okres obiegu, 1.88085 lat. Czas obrotu Słońca wyliczony przez kryterium Babineta, 7424 lata. Ceres, obserwowany okres obiegu, 4.60345 lat. Czas obrotu Słońca wyliczony przez kryterium Babineta, 24487 lat. Jowisz, obserwowany okres obiegu, 11.86000 lat, czas obrotu Słońca wyliczony przez kryterium Babineta, 86560 lat. Saturn, obserwowany okres obiegu, 29.46000 lat, czas obrotu Słońca wyliczony przez kryterium Babineta, 290962 lata. Uran, obserwowany okres obiegu, 84.02000 lat, czas obrotu Słońca wyliczony przez kryterium Babineta, 1176765 lat. Neptun, obserwowany okres obiegu, 164.78000 lat, czas obrotu Słońca wyliczony przez kryterium Babineta, 2.885.533 lata. Od razu da się zauważyć, jak bardzo liczby trzeciej kolumny przewyższają te z kolumny drugiej. Gdybyśmy przyjęli, że na przykład Neptun mógł powstać w ten sposób, według teorii Laplace'a, konieczne byłoby założenie, że okres obrotu jego pierścienia, orbity, zmniejszył się z prawie 3 milionów lat do zaledwie 165 lat, pomimo tego, że nie możemy znaleźć żadnej sensownej przyczyny, która mogłaby to spowodować. Według zasady zachowania pól, wielkość rotacji powinna pozostać taka sama. Lecz jeśli weźmie się pod uwagę wymogi omawianej teorii, dane te dowodzą, że tak nie jest. Profesor Doolittle napisał powyższy fragment przed odkryciem Plutona, Tak więc dane na jego temat nie są tam uwzględnione, gdyby były, tym bardziej wykazałyby one fałsz omawianego poglądu. Uwaga siódma. Przeciwko teorii Laplace'a można wysunąć kilka innych zarzutów z punktu widzenia kryterium Babineta, z których niektóre są bardziej jednoznaczne niż ten, jaki został przed chwilą wysunięty przeciwko twierdzeniu, że planety powstały z pierścieni odrzuconych przez materię mgławicową kondensującą się do postaci Słońc. Ponieważ jednak dotykają one różnych elementów wyższej matematyki, są zbyt zawiłe, by je tutaj przedstawiać, będą zatem pominięte bez dalszych komentarzy. Podamy kilka bardziej prostych. Nawet gdybyśmy przyjęli, że pierścienie takie zostały odrzucone przez kształtujące się Słońca, ich siła, której przykładem jest nasz Księżyc wzbudzający przypływy oceanów, byłaby tak duża, że rozbiłaby na części te pierścienie, które w ten sposób nie mogłyby nawet zacząć rozwijać się w planety. Fakt ten został także potwierdzony przez wyższą matematykę. Ponadto, udowodniono matematycznie, że gdyby większa część pierścienia mogła być zebrana w jedną planetę, masa ta nie mogłaby przyciągać do siebie pozostałych części tego pierścienia. Powyższe dowody przekonały świat astronomii, że mgławicowa teoria Laplace'a zrodziła się w wyobraźni i powstała w błędzie. Jest ona jedynie kolejnym potwierdzonym odkryciem nauki, które zostało obalone przez bardziej dokładną naukę, a następnie pogrzebane na ogromnym cmentarzu nauki, fałszywie tak zwanej. Przypis redaktora wersji audio. Od czasu wydania tej książki poglądy na ten temat kilkukrotnie się zmieniały. Aktualnie hipoteza mgławicy słonecznej częściowo wróciła do łask nauki, po pewnych korektach. Cytując stosowny fragment z Wikipedii. W obliczu faktu, że wszystkie alternatywne hipotezy powstania Układu Słonecznego obarczone były sporymi problemami, w 1978 roku astronom Major Prentice odnowił zainteresowanie hipotezą mgławicy słonecznej, proponując nowy sposób, w jaki Słońce mogło utracić znaczną część swojego momentu pędu. Gwiazdy typu Tetauri, jaką było w początkach swego istnienia Słońce, jest bardzo aktywna i często emituje ponaddźwiękowe strumienie materii. Zdaniem Prentice'a, strumienie takie mogły przekazać część momentu pędu z gwiazdy centralnej do zewnętrznych regionów Układu Słonecznego. Hipoteza mgławicy słonecznej zyskała również dodatkowe potwierdzenie empiryczne, gdy w latach 80. zaobserwowano obłoki pyłu wokół młodych gwiazd, takich jak na przykład Beta Pictoris. Ponadto wiele młodych gwiazd ma nadmierne promieniowanie w podczerwieni, co również można wyjaśnić tym, że są otoczone obłokami chłodniejszego pyłu i gazu. Obecnie większość astronomów zgadza się, że istnieją mechanizmy pozwalające Słońcu utracić znaczną ilość momentu pędu, będącego głównym problemem XIX-wiecznych wersji hipotezy słonecznej. Tyle Wikipedia, innymi słowy, póki co naukowcy dalej nie wiedzą jak to konkretnie przebiegało. Koniec przypisu redaktora wersji audio. Skoro zatem mgławicowa teoria Laplace'a nie wyjaśnia sposobu działania procesu kondensacji, który doprowadził do powstania naszego i innych układów słonecznych, jak zatem działał ten proces? Odpowiadamy, po pierwsze, Bóg tak pokierował stosownymi prawami i siłami natury, by przez oddziaływanie na pierwotne gazy wprawić je w ruch. Po drugie, przy pomocy ich oraz innych praw skondensował on je w mgławice. Przez mgławice rozumiemy materię składającą się częściowo z gazów, a częściowo z cieczy, to znaczy materię będącą w procesie przechodzenia z gazów w ciecz. Poza boskim kierowaniem prawami i siłami natury działanie tego procesu kondensacji pozostaje jak dotąd kwestią domysłu. Co do reszty, łączymy domysły z obserwacją jako wskazówkę odnośnie działania tego procesu, a obydwa sposoby myślenia opieramy na twierdzeniu, że Bóg kierował całym tym procesem przez stosowanie odnośnych praw i sił natury. W ten sposób na żadnym etapie twórczego dzieła nie pozostawiamy procesu stwarzania oraz sposobu jego działania niezależnemu kierownictwu pozbawionych świadomości naturalnych praw i sił, ponieważ nie były one niczym innym jak tylko narzędziami stworzenia. Nie były one, jak zakłada materializm, samym stwórcą. 2,5-metrowy teleskop na Mount Wilson oraz inne mniejsze teleskopy z poprzednich czasów z długim czasem naświetlania fotografii zwróciły naszą uwagę na fakt, że z ogromnych spiral mgławic tworzone są obecnie nowe wszechświaty. Udostępniły nam one bowiem fotografie ogromnych spirali, których szerokość w dolnych końcach liczy kilka tysięcy lat świetlnych. Rok świetlny to odległość, jaką światło pokonuje w ciągu roku, około 9 600 000 000 kilometrów, a długość miliony lat świetlnych. Niektóre z tych spirali są pojedyncze, a niektóre złożone i składają się z wielu odgałęzień. Spirale te poruszają się na wzór trąby powietrznej na lądzie, lub trąby wodnej na morzu. W ich dolnych końcach widoczna jest ogromna liczba nowych słońc, oddalonych od siebie przeciętnie od 32 do 64 bilionów kilometrów. Niewątpliwie towarzyszą im planety, które jednak z tak ogromnych odległości nie mogą być sfotografowane nawet ogromną mocą 2,5-metrowego teleskopu zwierciadłowego na górze Wilson, który nie jest dostatecznie silny, by ukazać nawet planety innych układów słonecznych naszego wszechświata. Być może dokona tego teleskop o wielkości obiektywu 5 metrów, jaki jest obecnie budowany, lecz bardzo wątpimy, by nawet on ukazał planety słoniec w nowo powstających wszechświatach. Należy zauważyć, że te nowo powstające słońca nie pojawiają się w górnych, lecz dolnych krańcach tych ogromnych spiral, i to nie w ich centrum, lecz na ich krawędziach. Proszę zobaczyć fotografię tych dolnych spiralnych końców w 14 wydaniu Encyklopedii Britannica, tom 6, strony 488 i 492. Widać, że spirale te znajdują się w ruchu, krążąc po ogromnych przestrzeniach kosmicznych, z faktu, że w górnych końcach tych spiral, ani w całej ich długości nie widać żadnych słońc, dopóki nie dojdziemy do samego ich dołu. Słusznie należy wnioskować, że mgławica w ich górnych końcach jest o wiele rzadsza, a więc o wiele bardziej rozciągnięta niż na ich dole. Jednak według fotografii wyżej wspomniany ruch obrotowy występuje na całej długości tych spiral. Fakty te prowadzą do logicznego wniosku, że proces kondensacji stopniowo narasta tym bardziej, im bardziej w dół przechodzi dana mgławica. Oczywiście ta ciągle kondensująca się materia ma tendencję do zapadania się w te spirale. Ponieważ jednak spirale te są materią, same dla siebie stanowią środek odpychający. Tak więc w miarę jak części tej zagęszczającej się materii stale obracają się i krążą, w wyniku czego spada ich prędkość opadania, stale wchodzą one w kontakt z innymi częściami obracającej się i krążącej materii danej spirali, co oznacza, że przez przyciąganie i grawitację te nawiązujące kontakt materiały łączą się, stale tworząc większe ciała, aż w końcu gdy dotrą do dna danej spirali, rozrastają się w Słońca, planety i księżyce, które dzięki siłom grawitacji i przyciągania tworzą układy słoneczne mniej lub bardziej podobne do naszego. Prawa fizyki, jak również eksperymenty dowodzą bowiem, że taka krążąca i obracająca się materia w stawiającym opór ośrodku, w przypadku nawiązania kontaktu przechwytuje w siebie sąsiednią materię, to znaczy większe ciała przechwytują mniejsze. Z faktu, że obracająca się materia jest gęstsza w środku niż na swym obwodzie, należy wnioskować, że gęstsza materia w środku tych spiral opada szybciej niż materia na obwodzie, czyniąc to jednak, zasysa ona za sobą materię leżącą w obwodzie ponad nią, także wierzchołek spirali bez przerwy zapada się w samą spiralę. Wynika z tego, że spirala przestaje istnieć wtedy, gdy jej ostatnia substancja zostaje wchłonięta w ostatnie ciało ostatniego układu słonecznego tworzącego się z danej spirali. Nasz wszechświat był zatem niegdyś ogromną pojedynczą lub złożoną spiralą, która stopniowo przekształcała się w nasz wszechświat, i która w miarę postępu tego procesu przekształcania zmniejszała swą wielkość, aż w końcu, gdy przekształcanie to zostało zakończone, w ogóle przestała istnieć. Teoria ta nie tylko tłumaczy pochodzenie Słońc, planet i księżyców, lecz także wsteczny ruch trzech księżyców Jowisza i trzech księżyców Saturna, co czyni w następujący sposób. Tak jak w pobliżu brzegów dużych i głębokich strumieni prąd w pobliżu brzegów często biegnie w kierunku przeciwnym do prądu jako całości, tak w pobliżu obwodu tych spiral dzieje się, jak się sądzi, z kondensującą się materią, która staje się księżycami krążącymi i obracającymi się w kierunku przeciwnym do kierunku innych księżyców, które odnośne planety przyciągnęły do siebie. Zwracaliśmy już uwagę na fakt, że cały układ działa spiralnie, a Słońce krążąc po swej orbicie, ciągnie za sobą swój orszak planet, księżyców i tym podobne. Fakt ten pozostaje w harmonii ze spiralnym ruchem tych spiral, z których, jak twierdzi ta teoria, powstały różne układy słoneczne. Jest to kolejna zasada przytoczona na potwierdzenie teorii planetesymalnej, przechwytywania, które to określenia nadawane są właśnie wyjaśnionej teorii. Teoria, którą właśnie wyjaśniliśmy, jako całość nigdzie nie jest nauczana w Biblii. Niektóre jej części są biblijne, niektóre są oparte na logicznych wnioskach opartych na Biblii, a te jej fragmenty, które rozpoczynają się od mgławic już zgromadzonych w spirale, częściowo oparte są na zaobserwowanych faktach, a częściowo na wnioskach nauki astronomii w jej obecnym stanie rozwoju. Niektórzy naukowcy nazywają ją teorią planetesymalną, ponieważ wyjaśnia ona pochodzenie planet i słońc ze stale powiększających się małych cząstek i dotyczy tych części naszego wyjaśnienia, które związane są z mgławicami już istniejącymi jako spirale. Ponieważ części kondensującej się materii tych spiral stale przechwytują i zatrzymują w sobie mniejsze części kondensującej się, obracającej i krążącej materii tych spiral, inni naukowcy nazywają tą teorię teorią przechwytywania. Jak można zauważyć, rozpoczynają ją od już sformowanych spiral mgławicowych. Jest to wynikiem faktu, że w żadnym znaczeniu nie chcą budować swej teorii na wierze. Dlatego rozpoczynają swą teorię od obserwowania analogii. Nie potrafią jednak wyjaśnić, w jaki sposób pierwotne gazy przekształciły się w pierwsze mgławice, a następnie w jaki sposób mgławica ta przyjęła postać spiral. O ile lepszy jest nasz punkt widzenia, który przyjmuje każdy dostrzegany fakt, boskie oświadczenie na temat tego, co przekracza naszą zdolność obserwacji, a także myśl, że wszechmądry i potężny Bóg jako wielki budowniczy za pośrednictwem Logosa i innych aniołów od początku do końca kierował prawami i siłami natury. Przy braku boskiego wyjaśnienia odnośnie tego, jak dokonał się proces twórczy, taka wiara może powiedzieć o teorii planetesymalnej, teorii przechwytywania, że jest bardzo prawdopodobne, iż tak właśnie było. Na ile znane nam są fakty i zasady odnoszące się do tego przypadku, bardzo logicznie wydaje się ona pasować do tej sytuacji. Jednak wiara taka, przy braku boskiego wyjaśnienia na temat działania procesu twórczego, nie będzie jednoznacznie popierała teorii planetesymalnej, przechwytywania, jako potwierdzonej prawdy, ponieważ wie ona, iż teoria ta jako produkt ludzkiego rozumu, częściowo opierający się na faktach, a częściowo na pewnych zasadach, nie jest nieomylna, a zatem w świetle później odkrytych faktów może okazać się błędna lub niewystarczająca, tak jak niegdyś pozornie niezwyciężalna teoria Laplace'a została udowodniona jako błędna. Tak więc nasze wyjaśnienie materii spiral przechodzących we wszechświaty, to znaczy nasze wyjaśnienie teorii planetesymalnej, przechwytywania nie powinno być rozumiane jako podawanie jej jako boskiej prawdy, lecz jako ludzkiej teorii, która wydaje się być dobrze opartą na zaobserwowanych faktach i właściwym zastosowaniu wobec nich znanych zasad. Niektórzy bardzo wybitni uczeni akceptują teorię przechwytywania w odniesieniu do powstania Słońc, lecz odrzucają ją w odniesieniu do planet i ich księżyców. Odwołując się do tak zwanej teorii pływowej, utrzymują oni, że planety i księżyce zostały wyrwane z różnych słońc przez jakieś inne słońce lub słońca, które zbliżyły się na tyle blisko, by dokonać tego siłą grawitacji. Ilustrują to księżycem, który powoduje przypływy na wodach Ziemi. Teoria ta nie ma jednak na swe poparcie żadnych zaobserwowanych faktów. Zakłada coś, czego w żaden sposób nie można udowodnić, i co jest sprzeczne ze wszystkimi znanymi nam analogiami, to znaczy, że Słońca bardzo znacznie zboczyły ze znanych nam orbit w takim rzekomym zbliżeniu się do innych Słońc w celu wyrwania z nich materiałów, z których powstały planety i księżyce. Wiedząc, że nie są w stanie udowodnić tak ogromnych orbitalnych aberracji Słońc, zakładają oni, iż stało się to na przykład tysiące milionów lat temu. Zupełnie brakuje im jednak dowodów na to, że różne Słońca tak bardzo zboczyły ze swych orbit w wyniku orbitalnego ruchu udzielonego im wtedy, gdy dobiegło końca ich powstawanie u dołu stosownych spiral. Nie mają też więcej szczęścia w swych rzekomych dowodach na to, że Ziemia liczy sobie tysiące milionów lat. Proponowany przez nich dowód, że rad potrzebowałby tyle czasu, by stać się ołowiem, w ogóle nie jest żadnym dowodem, i to z kilku powodów. Po pierwsze, nie są w stanie dowieść, że nasz ołów powstał z radu na drodze rozpadu radioaktywnego, jak utrzymują, chociaż możliwe jest, że chemicznie może on być sprowadzony do postaci ołowiu, co nawet jeśli jest prawdą, nie dowodziłoby, że ołów jako substancja powstał właśnie w ten sposób. Po drugie, obecna szybkość rozpadu radu nie jest żadnym kryterium co do szybkości jego rozpadu w poprzednich warunkach, na przykład wtedy, gdy w atmosferze Ziemi i w samej Ziemi było tyle gazów i kwasów powodujących rozkład, co mogło sprawić, że rozpadał się on niemal tak szybko, jak w eksperymencie chemicznym. Błąd ich rozumowania w tej kwestii przypomina nam błąd tych, którzy twierdzili, że dwie cegły tego samego wyrobu, które wpadły do Nilu, różniły się od siebie tysiącem lat, a dowodem miała być ich różna głębokość pod mułem. Przypomina to nam także tratwę na rzece Mississippi, zbudowaną około 100 lat wcześniej, o której naukowcy sądzili, że leżała zagrzebana w mule tej rzeki od wielu wieków, opierając się na założeniu długości czasu niezbędnego na zgromadzenie się nad tratwą odpowiedniej ilości muł, przy pewnym rocznym tempie jego przyrastania. Usiłują stosować tę teorię pływową do tych słońc, które krążą wokół siebie, a niektóre z nich niemal się dotykają. Poza zarzutami postawionymi teorii pływowej powyżej, które także dotyczą tych krążących wokół siebie słońc, możemy dodać, iż o wiele bardziej rozsądne jest założenie, że takie słońca powstały obok siebie w mgławicowych spiralach, jak to przed chwilą wyjaśniliśmy. Powyżej przedstawiliśmy hipotezę planetesymalną jako prawdopodobnie rozsądne i rzeczowe wyjaśnienie tego, w jaki sposób mgławice, już uformowane w spirale, zostały skondensowane w Słońca, planety, księżyce, asteroidy, komety i meteory. Ponieważ Biblia milczy na temat działania procesu kondensacji w tworzeniu tych ciał, jednoznacznie powstrzymaliśmy się od stwierdzenia czegokolwiek więcej, jak tylko zastrzeżonego poparcia tej teorii, przyznając, że wiele jej elementów opiera się na wnioskach, które dalsza wiedza może podważyć. Tak więc to, co stwierdziliśmy na temat teorii planetesymalnej, nie powinno być uważane za wiążące jako przedmiot wiary objawionej przez Boga nauki na ten temat. Powinna być ona uważana jako wyraźnie najlepsze wyjaśnienie, jakie jest obecnie w stanie podać ludzki rozum, opierając się na pewnych znanych zasadach, zaobserwowanych faktach i wnioskach. Jednak wszyscy, którzy z historii naukowych hipotez wiedzą, że tysiące z nich przez długi okres były uważane za prawdziwe, a następnie zostały odrzucone dzięki pełniejszej wiedzy, muszą dopuszczać możliwość, iż zasady te zostały zignorowane działaniem innych zasad, i że te zaobserwowane fakty związane z faktami nam nieznanymi są niewystarczające do zapewniania podstawy dla pełnych i ostatecznych wniosków co do sposobu działania procesu kondensacji. Przykładem tego faktu są hipotezy Laplace'a, Darwina i tym podobne. Każdy, kto szczerze uznaje Biblię jako jedyne źródło i zasadę wiary oraz praktyki, jak czyni to autor, musi przyjąć taką postawę wobec teorii planetesymalnej czy jakiejkolwiek innej czysto ludzkiej teorii wyjaśniającej boskie dzieła twórcze. Uważamy, iż uwaga taka jest niezbędna po to, by żaden z naszych czytelników nie rozumiał naszego komentarza do tej hipotezy jako oznaczającego, że jest ona jedynym prawdziwym wyjaśnieniem boskiego sposobu kierowania twórczym procesem kondensacji. Potrzebna jest jeszcze jedna uwaga na temat materii słońc, planet i tym podobne, powstających u dołu odnośnych spiral jako oddzielne ciała układów słonecznych. Bez dalszych wyjaśnień, na podstawie tych już przez nas podanych, mogłaby bowiem powstać myśl, iż wszystkie te układy słoneczne są pozostawione w przestrzeni, obracając się i krążąc na tej samej płaszczyźnie. To, że tak nie jest, wynika z faktu, iż nasza Ziemia znajduje się wśród niezliczonych miliardów układów słonecznych widocznych wszędzie dookoła Ziemi, przy czym niektóre z nich leżą na południe, inne na północ, niektóre na wschód, inne na zachód, a jeszcze inne we wszystkich pośrednich kierunkach między tymi podstawowymi punktami kompasu. Gdyby stanąć na biegunie południowym, ogromna większość tych na północ od równika niebieskiego byłaby niewidoczna. Gdyby stanąć na biegunie północnym, ogromna większość tych na południe od równika niebieskiego byłaby niewidoczna. Na wschodzie i zachodzie można oczywiście zobaczyć tylko te, które w nocy znajdują się na półkuli niebieskiej. Choć nasze Słońce jest oczywiście widoczne w dzień, tak jak często i sam Księżyc. Fakty te dowodzą, iż te układy słoneczne nie zostały pozostawione w stanie obracania się i krążenia na tej samej płaszczyźnie przestrzeni kosmicznej. Ich rozmieszczenie zatem na różnych wysokościach i głębokościach, długościach i szerokościach przestrzeni mogło się dokonać na wiele sposobów, chociaż nie jesteśmy pewni, w jaki sposób to się stało. Być może oderwały się one, szczególnie mniejsze Słońca i ich satelity, od mgławicowych spiral na długo przed tym, zanim dotarły do dna tych spiral. Nie pokazują tego jednak żadne z naszych fotografii. Być może nie jest to prawda, ponieważ jednak spirale te w niektórych przypadkach mają miliony świetlnych lat długości, a ich dół jest o wiele większy w obwodzie niż ich górne części. Takie zjawisko mogło mieć miejsce i być zakryte przez niższe fragmenty spiral. Albo spirale te, zrzucając w dół materiały wewnątrz siebie, jako całość mogły poruszać się w przestrzeni do góry i dołu, co przy założeniu, że nowe układy słoneczne zawsze odrywają się od dna spiral, doprowadziłoby w efekcie do rozmieszczenia tych układów słonecznych na różnych wysokościach i głębokościach. Natomiast fakt odrywania się od dna spiral w różnych miejscach tego ogromnie szerokiego dna częściowo tłumaczyłby długość i szerokość rozmieszczenia układów słonecznych. Pozostała część tego rozmieszczania mogłaby być wyjaśniona bocznym ruchem spiral towarzyszącym ruchom w górę i w dół. Przemawia za tym fakt, że w naszym wszechświecie właśnie takiemu ruchowi w górę i w dół towarzyszy ruch spiralny nie tylko wewnątrz każdego układu słonecznego, lecz i w nich wszystkich w ich wzajemnych relacjach. Przyznajemy oczywiście, że Bóg mógł uczynić to w inny sposób. Nie powinniśmy być zatem dogmatyczni w tej kwestii. Myśl taka jest proponowana jedynie jako rozsądna i prawdopodobna sugestia. Ostatnio kilku utalentowanych astronomów zaproponowało modyfikację jednego z elementów teorii planetesymalnej, zachowując jej punkt widzenia na temat powstawania Słońc. Twierdzą oni, że planety, planetoidy i ich satelity nie powstają w spiralach, lecz po opuszczeniu spiral przez Słońca w wyniku wielkich wybuchów na Słońcu, w wyniku czego wielkie ilości gazów są wyrzucane ze Słońc jako nowe, to znaczy nowe gwiazdy, które nagle pojawiają się jako słabe gwiazdy, następnie stają się bardzo jasne, po czym stopniowo zmniejszają swą wielkość, aż w końcu znikają rzekomo jako planetarne elementy układów słonecznych. Jeden z takich naukowców, profesor Frost, były pracownik Obserwatorium Yerkes, obecnie niewidomy, donosi, że gdy jeszcze dopisywał mu wzrok, był świadkiem 40 takich wybuchów. Według tej teorii księżyce powstają w wyniku wybuchów z tak powstających planet w sposób podobny do tego, w jaki według tego poglądu powstały planety ze swych słońc. Wsteczny ruch trzech księżyców Jowisza i Saturna oraz wszystkich księżyców Urana jest wyjaśniany w tej teorii jako wynik wybuchów, które pchnęły odrzucony gaz w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu wokół osi i po orbicie stosownych planet. Być może teoria ta jest prawdziwa w odniesieniu do wszystkich planet i ich satelit, a być może jest prawdziwa dla niektórych układów słonecznych, a w odniesieniu do innych układów słonecznych prawdziwy może być pełny pogląd teorii planetesymalnej. Przedstawiamy ją naszym czytelnikom dla informacji, nie podając w tej kwestii żadnej opinii, ponieważ nie poświęciliśmy jej odpowiednio dużo czasu, by usprawiedliwić naszą jakąkolwiek opinię na ten temat. Jest to rozsądne rozwiązanie dla dotychczas niewyjaśnionych gwiazd nowych. W trakcie drukowania niniejszej książki Obserwatorium Yerkes doniosło o odkryciu gwiazdy towarzyszącej Epsilon Aurigae. Jest to największa ze wszystkich dotychczas odkrytych gwiazd. Gdyby jej centrum umieścić tam, gdzie znajduje się centrum naszego Słońca, objęłaby ona cały Układ Słoneczny z wyjątkiem Neptuna i Plutona, ponieważ jej średnica jest 3000 razy większa od średnicy naszego Słońca. Tak więc zastępuje ona Betelgezę jako największą znaną gwiazdę. Tymi uwagami kończymy nasze krótkie omówienie procesu twórczego, którym kończymy jednocześnie nasze długie omówienie pierwszej Mojżeszowej rozdziału pierwszego wersetu pierwszego.